Z polskiego na polski, czyli rzecz o języku publicznej debaty. Jacek Bańka, dzień dobry, witam Państwa, witam gości programu. Jest z nami profesor Magdalena Mikołajczyk, politolog z Uniwersytetu Pedagogicznego.
Dzień dobry.
A także profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzień dobry.
Są także uczniowie z 4 LO, którzy tak oto mówili o podziale socjopolitycznym, bo dzisiaj P jak podział socjopolityczny.
Patrycja Wolak, Maria Banek,
Wiktoria Iwanec,
Grzegorz Szafraniec,
Miłosz Knytel.
Podział, który się wywiązuje na skutek takich podziałów politycznych, no jesteśmy bardzo spolaryzowani.
Takie podziały socjopolityczne występowały tak naprawdę już za czasów komunistycznych. No ale także w ostatnich latach, na przykład po wielkiej katastrofie w Smoleńsku wystąpiło. Wszechobecnie to występuje, nie tylko w Polsce.
Na terytorii Ukrainy, gdzie część społeczeństwa opowiada się za aneksję rosyjską, opowiada się za ten system rządów, no nawet uważają, że no z powodów na przykład historycznych nawet, że kiedyś Ukraina była w składzie Wielkiej Rusi Kijowskiej, no to znaczy, że musi właśnie wrócić do Rosji, ponieważ uważają, że to jest Rosja.
To jest normalność praktycznie w każdym kraju europejskim, jak i na całym świecie. Ludzie mają różne poglądy, głosują że i różnymi partiami, mają różne podejście do takiego życia społecznego. Jest to naturalne zjawisko.
Podział socjopolityczny jako naturalne zjawisko, ale z ciekawym odniesieniem do Ukrainy.
Ona jedyna miała rację. Cała reszta tu, powiedziałabym, pomyliła zwykłe podziały, podziały polityczne z podziałami socjopolitycznymi, czyli takimi rozłamami społeczeństwa, które są zakorzenione bardzo głęboko, którymi historycznie mieliśmy do czynienia, bo tu jeszcze jak padło słowo polaryzacja, to coś było na rzeczy. Więc właściwie mnie zaskoczyło, że wklepawszy na przykład w internet, nie wyskoczyło im, czym jest w teorii polityki właśnie pojęcie rozłamu albo podziału socjopolitycznego. Może gdybyśmy zatytułowali to rozłam, to nasze poszukiwanie takiego pojęcia byłoby bardziej trafne. Podział socjopolityczny jest związany z długotrwałym konfliktem, z czymś, co przecina społeczeństwo wobec jakichś ważnych demograficznych, społecznych zmiennych. Tu pewnie z panem profesorem sobie będziemy rozmawiać, jakie są ważne. Czy na przykład współcześnie pojawiają się jakieś nowe ważne. Bo ja bym powiedziała, historycznie to są te wszystkie walki, na przykład, nie wiem, państwo-kościół, prawda? Władza świecka, a władza religijna. Ale o co mi chodzi? Podział socjopolityczny jest na tyle trwały i zakorzeniony w jakichś istotnych cechach społeczeństwa, że on produkuje instytucje polityczne. On powoduje, że artykułują się nowe partie polityczne. Tu na rzeczy było może nie, że komunizm to wyprodukował, tylko to zauważył tak naprawdę. Zauważył jeden z pierwszych podziałów socjopolitycznych, jakby wniesionych na arenę takiego poznania społecznego, czyli podział klasowy na biednych i bogatych. Ten rozłam jest zawsze. On może się na moment, na przykład polityką państwa opiekuńczego, welfare state, on może być taki troszeczkę, że tak powiem, zniwelowany, ale nie ma społeczeństwa, które nie ma podziału na biednych i bogatych. W związku z czym na przykład to jest właśnie jeden z klasycznych rozłamów. Jak pociągnąć ten wątek, to innym konfliktem, który może być, niekoniecznie jest konflikt etniczny. To znaczy się w danym państwie istnieją zbiorowości o różnych korzeniach etnicznych i teraz my mamy wiele takich państw. Z tym, że ja jakbym ilustrowała zjawisko mocnego podziału socjopolitycznego, to bym Państwu pokazała Belgię, prawda, która jest właśnie takim państwem, które musi sobie radzić ze społeczeństwem złożonych z dwóch części. To są Flamandowie, Flandria i grupa frankofońska, czyli Walonia. I teraz ci pierwsi mówią po niderlandzku, ci drudzy mówią po francusku. To jest tak, jakbyśmy w jednym państwie mieszkali z Węgrami, czyli tworzymy wspólnotę, a nie jesteśmy w stanie się ze sobą porozumieć jednym językiem. W związku z czym na przykład cała struktura Belgii, instytucji belgijskich jest jakby dostosowana do tego podziału. Ona, gdyby nie była dostosowana, powodowałaby duże komplikacje. To jest też podział językowy, dlatego widziałam, że ta dziewczyna z Ukrainy miała rację.
Profesor Nowak, co decyduje o tym podziale?
Tutaj trudno być ekspertem moim zdaniem bardzo takim politologicznym pojęciu, ewentualnie socjologii polityki, gdzie ja nie czuję się mocny. Zawsze podpieram się tekstami mojego kolegi Jarosława Flisa, który tutaj jest ekspertem od tych podziałów współczesnych szczególnie. To dość dobrze tłumaczę, ale pani profesor zwróciła uwagę na coś szalenie ważnego, co odróżnia jakby te podziały socjopolityczne od takiego wyobrażenia o różnicach w głosowaniu. Że tego nie powinniśmy mylić. Te nasze sympatie i antypatie polityczne, które mamy przy okazji kolejnych wyborów, to nie są te podziały socjopolityczne. To są te zasadniczo, o których pani powiedziała, od dawna istniejące przede wszystkim religia, czy kościół, państwo. To jest jeden z tych najważniejszych, moim zdaniem najstarszych chyba podziałów. Drugi to jest ten podział biedni i bogaci. I on różne postacie przybiera, bo zobaczmy, myślimy, że to tylko było w czasach komunistycznych czy socjalistycznych, w państwach socjalistycznych, to był ten podział. No nie, to dzisiaj gdybyśmy tak popatrzyli we wszystkich krajach kapitalistycznych tak zwanych, dyskutuje się o tych podziałach. My najczęściej używamy pojęcia podziały klasowe, nie? Ale one właśnie jakby przekładają się na te sympatie polityczne i partie polityczne. Nie? Gdybyśmy wzięli Wielką Brytanię i ten podział właśnie dwuklasowy, weźmy Stany Zjednoczone, przecież tak samo w zasadzie jest ten podział na dwie opozycyjne kategorie wyborców, którzy mają swoich reprezentantów politycznych i aspirują do sprawowania władzy. To jest, myślę, ten ważny podział. No i wątek w Europie szczególnie ważny, wątek narodowy, etniczny. On się tli i tutaj nie wspomnieliśmy na przykład o Bałkanach, nie? A to można by dużo o tym właśnie mówić. To, co się udało Józefowi Broz Tito, no niestety nie było czymś doskonałym. No, ale też możemy powiedzieć o tych podziałach właśnie takich etnicznych obserwowaliśmy w wielkich imperiach, nie? Gdzie też te podziały przez jakiś czas udawało się, czy te różnice udawało się trzymać, jakoś skupić, a potem rozpadały się te wielkie państwa, imperia, które właśnie nie wytrzymywały tego ciśnienia. Ja myślę, że te podziały socjopolityczne, ze społecznego punktu widzenia ważne jest budowanie świadomości tych różnic. Ja ciągle jestem pod wrażeniem Davida Osta i Klęski Solidarności, jego książki, gdzie on pokazał właśnie, co się stało z Solidarnością, jakby z robotnikami w momencie przełomowym. Oni jakby zatracili tą swoją świadomość klasową, świadomość swoich interesów. Nie? I ja bym powiedział tak, my często właśnie obserwujemy, moim zdaniem, w polityce taką sytuację, że problem jest w niektórych grupach z artykulacją tych interesów i uświadamianiem sobie tych interesów. Że bardzo łatwo przyjmujemy cudze, że to jest coś takiego jak kalejdoskop, a zastanawiamy się, to właściwie jaki ja mam interes, żeby popierać jakąś partię polityczną i nie podejmuję racjonalnych decyzji, mam wrażenie, przy wyborach. Stąd te wybory nie oddają tych podziałów socjopolitycznych, o czym pewno pani profesor doskonale wie i pewno wytłumaczy.
To jest tak, że podział socjopolityczny musi mieć jakby trzy rzeczy połączone ze sobą. To znaczy się, istnieje coś w strukturze społecznej, co różnicuje ludzi. To coś jest konfliktowe, a ten konflikt artykułuje dotychczas partie polityczne. I dopiero wtedy możemy mówić o podziale socjopolitycznym. Znaczy w każdym razie tu się odwołuję do Lipseta i Rokana, którzy o tym pisali, do powiedzmy polskiego socjologa i politologa Radosława Markowskiego, który też sporo o tym pisze. I powiedziałabym, dla wielu ludzi, obserwatorów jakby społeczeństwa, takich zwracających uwagę na właśnie przemiany struktury społecznej, konflikty, ale też właśnie zmiany w partiach politycznych, to jest poszukiwanie, co jest nowe. Ponieważ zawsze mówiono, że cztery, czyli te bieda, bogactwo, państwo, kościół, miasto, wieś i etniczne rzeczy, a teraz one wszystkie ewoluowały. Co to znaczy? To znaczy, że bieda, bogactwo dzisiaj też nie jest takie jednoznaczne, bo te zasoby nie są, powiedziałabym, do końca materialne. Bardzo mocno zmienił się podział państwo-kościół. To są takie państwa typu, nie wiem, na przykład Liban, gdzie mamy przedstawicieli różnych religii i organizacja grupy rządzącej musi opierać się o reprezentantów tych, trudno powiedzieć, mniejszości, grup religijnych. My mamy jakiś Irlandii, irlandzkie podziały, prawda, gdzie też mamy przedstawicieli, którzy mają religijne przekonania inne, nie? I w co innego wierzą albo inaczej wierzą. Więc tak naprawdę ten podział dzisiaj się zmienił na podział religijni i areligijni. Zwolennicy udziału Kościoła w życiu publicznym i niezwolennicy. I teraz tak naprawdę to nie jest, powiedziałabym metaforycznie, rozłam w islamie, szyici i sunici, tylko religijni i ci, którzy uważają, że religia jest sprawą prywatną i w ogóle w państwie nie powinna być obecna. A tak samo wieś-miasto dzisiaj jest konfliktem centrum-peryferie. Zawsze trochę było, tylko wcześniej ten podział na miasto i wieś był wyraźny, a dzisiaj to są regiony, to jest północ-południe, prawda? To czasem odwrotnie, bo w Niemczech akurat południe jest bogate, a północ, ale tam jest też Westi i Osti. I zobaczcie, to właśnie, powiedziałabym, różnice w rozwoju, ale różnice w języku, one mogą być właśnie wschód, a zachód Ukrainy, prawda?
I tak, tu jeszcze powinniśmy wspomnieć o jednym ważnym zjawisku, które w naszym kraju mamy, mianowicie tak zwane szwy zaborowe. Nie? Do niedawna one też decydowały o tych sympatiach politycznych i my ze względu na wyborców poszczególnych społeczeństw, które kiedyś były pod innym zaborem, mogliśmy z dużym prawdopodobieństwem wnioskować, jakie sympatie polityczne będą mieli ci wyborcy. Nie? Ale to też wynikało nie tylko z prostych różnic związanych z funkcją poszczególnych instytucji w tym społeczeństwie, ale też z różnicami ekonomicznymi, bo to właśnie chciałem wzmocnić, o czym pani profesor powiedziała. To był dużo, dużo większy podział. Kiedy badamy rozwój społeczny czy rozwój gospodarczy, to wciąż obserwujemy te szwy zaborowe. Inaczej rozwija się gospodarka w zaborze pruskim, inaczej w zaborze austriackim, w tak zwanej Galicji, a inaczej w Kongresówce. I to właśnie implikuje pewne postawy polityczne. To determinuje te postawy polityczne, o czym powoli już zapominamy.
Jest produktywne dla partii politycznych. Podział socjopolityczny musi artykułować interesy, a te interesy są natychmiast zagospodarowywane przez jakiś podmiot polityczny. I to, co pan profesor powiedział, to co prawda nie mamy partii galicyjskiej, wiadomo. Tak. Pani profesor Katarzyna Sobolewska-Myślik, ona zawsze polemizuje, powiedzmy, z tymi, którzy chcą tak na szybko, powiedziałabym, ustanowić jakiś nowy podział socjopolityczny. I mówi tak, nie, to musi przez długie lata trwać. To musi jakby spowodować, że ludzie nie dość, że mają te różnice, to zaczynają je rozumieć, że właśnie potrafią to przełożyć. Ja nawet tak powiedziałam, pewno by pani profesor na mnie nakrzyczała, że to partie zagospodarowują ten podział. Nie, one wyrastają z tych podziałów. Dzisiaj, powiedzmy, w świecie socjotechniki i takich szybkich możliwości artykułowania partii, pewno to troszeczkę inaczej wygląda, bo każda partia patrzy, na który segment mogłaby tutaj postawić, prawda, i który mogłaby przyciągnąć. Ale to jest jakby dialektyka, prawda? To jedno warunkuje drugie troszeczkę.
Ja chciałem przypomnieć o tym znakomitym case'ie w Polsce, który mamy, związanym z Polskim Stronnictwem Ludowym. Najdłużej trwającą partią na scenie politycznej i dokładnie, gdyby przeanalizować historię tej partii, to jest dokładnie to, o czym pani profesor mówi. To ona wyrastała właśnie z elektoratu, nie? No nie bez kozery zrodziła się...
Centrum peryferie na przykład,
tak,
prawda?
Tak, zrodziła się w Galicji, czy w Rzeszowie była założona, no bo tu był ten problem właśnie, te interesy tych drobnych rolników, które trzeba było artykułować na arenie kraju, nie? Co prawda ona powstała przy końcu 1895 roku, czyli koniec XIX wieku i była pierwszą partią, która wprowadziła swoich reprezentantów jeszcze do parlamentu austriackiego, gdzie mieliśmy tam swoich reprezentantów, no ale kiedy teraz obserwujemy, to właśnie bardzo ciekawe są te zmiany elektoratu w poparciu tej partii, no bo zmienia się właśnie, a jakby ta grupa interesu, która oczekuje artykulacji ich na poziomie politycznym.
To posłuchamy polityków. Tak o podziale socjopolitycznym mówi polityk numer jeden.
Taka definicja stworzona w latach 60. XX wieku, w myśl której społeczeństwo, które miałoby być naturalnie podzielone, później tworzyło pewne partie polityczne lub też odzwierciedlało pewne poglądy polityczne, no i później powodowało, że właśnie w myśl tego podziału politycznego określone partie albo wygrywały wybory, albo też przegrywały wybory.
A tak polityk numer dwa.
Część socjologii, która wyjaśnia zjawiska walki o władzę, jej sprawowanie i utrzymanie, zjawiska zachowań politycznych, postaw społecznych, ruchów politycznych odbywających się w społeczeństwie lub opinii publicznej. Jeśli chodzi o takie proste przełożenie, no to co dzieje się w społeczeństwie w kontekście wydarzeń politycznych, jak ono się zmienia, jak zmienia swoje nastawienie, jak ruchy polityczne i działania polityczne wpływają na zachowania społeczne.
Tradycyjnie polityków podsumowuje jako pierwszy politolog, profesor Mikołajczyk.
Powiedziałabym, bardzo często mamy takie myślenie, w którym postrzegamy to, co jest ważne, jako to, co musimy, nie wiem, z tym sobie poradzić, prawda? I politycy mają taki sposób myślenia, czyli jeżeli widzą, że nastąpiła polaryzacja, to muszą artykułować też jakieś pomysły na to, żeby ją pokonać. Aczkolwiek w polskiej polityce, jak widzimy, nie jest to takie oczywiste. Jakie politycznie ważne rzeczy trzeba zauważać. Myślę, że współcześnie jednak faktycznie zwolennicy demokracji, a zwolennicy demokracji widzianej inaczej, stanowią jakiś podział, tylko nie umiałabym go nazwać. Politycy też go widzą, ale nie potrafią go nazwać. Bardzo często w związku z tym odwołują się do jakichś rzeczy, które dają się wyróżnić, czyli na przykład młodość, starość, prawda? Młody elektorat, stary elektorat i tak, myślę, że to jest rodzący się podział socjopolityczny, bo mówimy o polityce dla przyszłych pokoleń albo właśnie o tej takiej przerwie pomiędzy pokoleniami kobiety, mężczyźni. Czyli na początku powiedziałam, że pewno wrócimy do tego, do podziałów socjopolitycznych, które są wyobrażalne albo istniejące na podstawie ważnych cech społecznych lub demograficznych. Więc wprowadzamy tu jeszcze kategorię wieku, wprowadzamy tu widoczną kategorię płci, która dzisiaj ideologizuje bardzo. W związku z czym też współczesne partie polityczne, które troszeczkę próbują nie zajmować się tym albo wykorzystują i wręcz ekspansywnie tego typu czynniki, bo zauważcie Państwo, że jedna strona sceny politycznej bardzo mocno mówi, nie wiem, genderowo, anty-LGBT, bardzo taki konserwatywny wymiar, odwołując się w sumie do peryferiów, które są bardziej tradycjonalne. A druga próbuje ten temat, wiedząc, że on jest dzielący, ale też wyróżnia pewne nisze polityczne, próbuje go troszeczkę zepchnąć w margines. Jeszcze kolejne pewno będzie można wymienić, ale tu już nie mogę monopolizować.
Profesor Nowak.
Ja przyznam szczerze, że miałem problem z takim ustosunkowaniem się czy przygotowaniem wypowiedzi na temat podziałów socjopolitycznych i zadałem sobie pytanie, to właściwie jak wyborcy głosują, nie? To jak to powinno być idealnie, żeby te wyraźne były te podziały socjopolityczne na scenie politycznej. No i pomyślałem, że idealnym sposobem byłoby, gdyby się posługiwali taką teorią racjonalnego wyboru, czyli obywatele głosują na partię polityczną, która po dojściu do władzy w świetle ich przypuszczeń zapewnia im największe korzyści. Nie? I tak sobie pomyślałem, tak bym chciał, żeby właśnie ci politycy, których słuchaliśmy, byli właśnie tymi, którzy artykułują te interesy, dbają, walczą o interesy właśnie dla swoich wyborców, którzy mają jasno zdefiniowane korzyści, bo tak, a patrząc na tą scenę polityczną, to boję się, czy na współczesną politykę, że ci wyborcy właśnie nie dokonują tych racjonalnych wyborów i te partie polityczne nie są odzwierciedleniem tego realnego podziału socjopolitycznego w społeczeństwie polskim.
Jeszcze o tych rzeczach, które mogłyby dzielić i być może w przyszłości będą dzielić. Oczywiście one nie są teraz trwałe, w związku z czym jeszcze nie mają tego statusu podziału socjopolitycznego. Ale czy na przykład faktycznie nasz stosunek do cyfrowego świata nie jest jakąś osią podziału? Czy tak naprawdę to taki moment, w którym mówimy, młode dziewczyny mówią dziadersi i my, prawda? Nie jest nałożeniem wieku, kompetencji kulturowych, kompetencji właśnie odnośnie tej cyfrowej, czy w ogóle całej sfery technologii komunikacyjnych i internetowych, wiek, kompetencje i wartości. To znaczy się tu znowu mojego kolegę, który często na tym krześle siedzi, czyli Radka Marzęckiego przywołam. On się zajmuje pokazaniem, jak bardzo mocno różnicuje ludzi ten Engelhardtowski podział na orientację na wartości materialistyczne i postmaterialistyczne. I to też jest istotne i to jest jakby kolejna rzecz, którą i Radosław i ja widzimy, że tak się dzisiaj zaczyna dzielić społeczeństwo, że są ci, którzy sobie odmówią, bo zminimalizują swoją konsumpcję i ci, którzy jakby zaczadzeni starym paradygmatem będą uważać, że to dążenie do dóbr jest najistotniejsze.
I profesor Nowak?
Ja tylko potwierdzam, że ten podział na tych, którzy są zorientowani na te materialistyczne i postmaterialistyczne wartości, doskonale widać w społeczeństwie w postaci nowych ruchów społecznych. Stare i nowe ruchy społeczne, o których mówimy.
Czyli artykułuje
które dzisiaj,
się w strukturze,
tak,
prawda?
Tak, no, które mówimy.
A instytucjach i strukturalnie, jasne.
O podziale socjopolitycznym w Radiu Kraków profesor Magdalena Mikołajczyk z Uniwersytetu Pedagogicznego.
Dziękuję.
I profesor Piotr Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dziękuję.
Jacek Bańka, dziękuję, do usłyszenia.